przychodzi cierpienie, to kiedy ono trwa i trwa, i to już bez względu na to, czy to jest kilka godzin, kilka dni, miesięcy, lat, bo to różne rodzaje są cierpienia, które przychodzą, to ta myśl przychodzi tak bardzo osłabiając nas, prawda, że to się chyba nigdy nie zmieni, że to już chyba zawsze tak będzie. Dziś będziemy czytać fragmenty, które są bardzo trudne. Siostra Faustyna pisze, że ona chciałaby umrzeć, a się nie da. Jest ciężko. Więc z jednej strony ja, która dzisiaj no, nie jestem w takim stanie ciężkim, mam jakiś opór, żeby otwierać dzienniczek na tych stronach i wchodzić w to cierpienie siostry Faustyny, bo wiadomo, że się razem z nią przeżywa. A z drugiej strony wiem, że moje myśli też będą szły do tych trudnych doświadczeń z mojego życia i może pojawiać się jakiś lęk, że ojej, no to jeszcze przede mną są kolejne rozdziały cierpienia. Zeszyty miłości pełne. Odcinek trzeci. Witam Was bardzo serdecznie w naszym podcaście. Nazywam się siostra Gaudia Skas. Nagrywamy dla Was w Krakowie. W Krakowie, gdzie święta siostra Faustyna zapisała największą część tych zeszytów, które wspólnie razem tworzą dzienniczek. Dzienniczek mamy zamiar przeczytać od deski do deski. To jest ambitny plan. My jesteśmy ambitni ludzie. A w tym dzienniczku szukamy nie tylko przeczytania i jakiegoś, powiedzmy, zaliczenia. Jest, udało mi się w końcu przeczytać od deski do deski. Ale chcemy w nim znajdować treści dla siebie, inspiracje dla siebie, poruszenia dla siebie. Chcemy się otwierać na to, żeby droga Faustyny stała się dla nas taką naprawdę świetną inspiracją dla naszego wzrostu, dla naszego rozwoju, dla naszego życia we wszystkich obszarach tak naprawdę, bo wszystko jest w dzienniczku. Dziś będziemy czytać fragmenty, które są bardzo trudne. Siostra Faustyna pisała dzienniczek w sekrecie. Dopiero po jej śmierci dowiedzieliśmy się o tym wszystkim niezwykłym, co się działo w jej życiu. A jak już o śmierci mowa, no właśnie, dzisiaj będzie taki odcinek o umieraniu. Nie tym fizycznym, bo my jesteśmy dopiero na początku jej dzienniczka. No ona nie może, główna bohaterka nie może nam jeszcze umrzeć. Ale będzie dużo o takich doświadczeniach, w których siostra Faustyna pisze, że ona chciałaby umrzeć, a się nie da. Jest ciężko. Więc z jednej strony ja, która dzisiaj no, nie jestem w takim stanie ciężkim, mam jakiś opór, żeby otwierać dzienniczek na tych stronach i wchodzić w to cierpienie siostry Faustyny, bo wiadomo, że się razem z nią przeżywa. A z drugiej strony wiem, że moje myśli też będą szły do tych trudnych doświadczeń z mojego życia i może pojawiać się jakiś lęk, że ojej, no to jeszcze przede mną są kolejne rozdziały cierpienia. Zobaczcie, te wszystkie mechanizmy w nas działają, we mnie, w was też, że my nie chcemy podchodzić do tematu cierpienia. Wolimy nie, unikamy, jak tylko się da. Ale tak totalnie się nie da. I lepiej się tak naprawdę przygotować, lepiej jest o tym porozmawiać nawet zawczasu, lepiej jest zrozumieć trochę, nauczyć się od kogoś, kto dobrze przeszedł przez cierpienie. I to wszystko będzie nam dzisiaj dane. Od siostry Faustyny można się nauczyć dużo. Ta dziewczyna przeszła dużo, ale no właśnie, dzisiaj będzie też ten odcinek, ten fragment dzienniczka, gdzie dowiemy się o jej imieniu. Bo wszystko się zacznie, nasze czytanie się zacznie od tego momentu, kiedy ona przyjeżdża do Krakowa i tu rozpoczyna nowicjat. To jest taki pierwszy etap takiej solidnej formacji, taki najważniejszy etap formacji w klasztorze. Ona ma 21 lat, kiedy zaczyna ten etap i dostaje imię. Dostaje imię właśnie Faustyna. Wcześniej wszyscy ją znali jako Helena, to jest jej imię z chrztu. A w klasztorze, w zakonie dostaje nowe imię. To jest tak nowy etap w jej życiu, w życiu każdej osoby konsekrowanej, że my wszyscy dostajemy nowe imię. Ona dostała imię, które oznacza szczęśliwa. I kiedy pomyślicie o tym w tym zestawieniu, że okej, ona dużo cierpi, ale dostaje imię szczęśliwa. Czyli można jednocześnie cierpieć i być szczęśliwym, albo można tak przejść przez to cierpienie, że staniesz się człowiekiem szczęśliwym albo prawdziwie szczęśliwym, takim naprawdę wolnym, tak doświadczającym życie, tak przeżywającym swoje życie, tak inaczej po tym cierpieniu, że ktoś, kto przez to nie przeszedł, to nawet nie wie, co jest po drugiej stronie. Więc chciałabym, żebyście do tego czytania podeszli bez lęku, ale nie, i nie tylko ze współczuciem dla siostry Faustyny, chociaż to też powinno się w nas obudzić, no bo dziewczyna przechodzi naprawdę mordęgę taką wewnętrzną, dużą. Ale niech to słuchanie i to czytanie nas doprowadzi do tego, żebyśmy sami przestali żyć w lęku przed cierpieniem, ale coraz bardziej oswajali to, że kurczę, cokolwiek nam nie przyjdzie, jestem gotowy, dam radę, przejdę przez to. Oj, Faustyna przeszła przez to i dla niej się to bardzo dobrze skończyło, więc wierzę, że i dla mnie jest szansa, żeby przejść dobrze przez cierpienie, wyjść jako człowiek dużo głębszy, wolny i szczęśliwszy. W tych fragmentach, które będziemy czytać dzisiaj, padnie trochę takich słów, które trzeba sobie wyjaśnić, dlatego nasz słowniczek najpierw. Słowniczek. No właśnie, pierwsze słowo, które usłyszymy dzisiaj, takie niecodzienne, to jest obłóczyny. Tą ceremonią rozpoczyna się nowicjat. To jest ten czas, kiedy dostaje się nowe imię, to jest ten moment, kiedy dostaje się też habit. No u nas dzisiaj, teraz już to nie są już takie pełne habity, tylko w nowicjacie podczas obłóczyn dziewczęta, młode kobiety dostają takie sukienki bardziej niż habity. Natomiast za czasów siostry Faustyny właśnie w czasie obłóczyn ona już dostała taki pełny habit, jak ja dzisiaj noszę, tylko że z białym welonem. I to było rozróżnienie siostry na etapie formacji tej pierwszej nowicjackiej od siostry, która już jest po ślubach. Dobrze, obłóczyny. I potem właśnie rozpoczyna się nowicjat. U nas trwa 2 lata minimum, czasami troszkę można przedłużyć, ale generalnie 2 lata. Padnie też takie słowo matka mistrzyni. To jest siostra odpowiedzialna za formację na tym etapie. Śluby pierwsze. Nowicjat się kończy właśnie ślubami, tak, podczas których zewnętrznie biały welon zamieniany jest na czarny. I to jest ten pierwszy moment, kiedy ty tak naprawdę zobowiązujesz się przed całym Kościołem, przed wszystkimi, przed Panem Bogiem, najbardziej przed Panem Bogiem, do życia w czystości, w ubóstwie i w posłuszeństwie. Wszystkie etapy wcześniej w klasztorze są tylko przygotowaniem do tego, żebyś ty w ogóle wiedziała, co to jest, czy ty tego tak naprawdę chcesz, czy ty, żebyś świadomie też weszła w te śluby. Ty poznajesz życie ślubami w nowicjacie i na końcu możesz powiedzieć amen, tak, tego chcę, albo jednak to nie jest dla mnie. Pierwsze śluby. Ćwiczenia duchowne i modlitwa strzelista. Padnie takie określenie, ćwiczenia duchowne. No właśnie, czy modlitwa może być ćwiczeniem? Zobaczcie, w klasztorze jest tak, że jesteśmy zobowiązane do pewnych modlitw. Te modlitwy, do których się zobowiązujemy, są też swoistym jakimś ćwiczeniem, bo człowiek musi wypracować w sobie pewną dyscyplinę, zobowiązanie duchowe. Czyli to są jakoś ćwiczenia duchowne. I w tym fragmencie będziemy czytać u siostry Faustyny, że w pewnym momencie jest to dla niej zamienione na akty strzeliste. Jest jej tak ciężko sprostać tym wszystkim wymaganiom, zobowiązaniom codzienności życia zakonnego. Jest w takim trudnym doświadczeniu, że siostra za nią odpowiedzialna mówi: słuchaj, teraz na tym etapie nie zmuszaj się już do tego, nie rób tych wysiłków, żeby wszystkie ćwiczenia odprawić, żeby wszystkie te modlitwy, do których jesteś zobowiązana odprawić, proszę zamienię na akty strzeliste, czyli módl się tak jak potrafisz, krótkimi takimi modlitwami w tym czasie trudnym takim dla ciebie, okej? Więc duże zrozumienie też od strony tych, którzy byli za nią odpowiedzialni na tym etapie, co jest dużym pocieszeniem. No to czytamy. We fragmentach, które będziemy czytać dzisiaj, spędzimy z siostrą Faustyną ponad 2 lata w Krakowie. Tu właśnie spędzała swój nowicjat. Przyjdź Duchu Święty i pomóż nam otworzyć się na słuchanie Ciebie, żeby to nasze czytanie dzienniczka nie było tylko poznawaniem historii świętej siostry Faustyny, ale także takim duchowym czytaniem, żebyśmy gdzieś byli wrażliwi na poruszenia serca, które będziesz nam dawał, na te dotknięcia takie subtelne, gdzie będziesz nam mówił coś do naszej osobistej historii, gdzie będzie Twoje prowadzenie nas przez lekturę dzienniczka. Przyjdź, Duchu Święty, prowadź nas. Amen. Święta siostra Faustyna, dzienniczek, zeszyt pierwszy, numery od 22 do 27. W chwili obłóczyn Bóg dał mi poznać, jak wiele cierpieć będę. Widziałam jasno, do czego się zobowiązuję. Była to jedna minuta tego cierpienia. Bóg znowu duszę moją zalał pociechami wielkimi. Pod koniec pierwszego roku nowicjatu zaczęło się ściemniać w duszy mojej. Nie czuję żadnej pociechy w modlitwie. Rozmyślanie przychodzi mi z wielkim wysiłkiem. Lęk zaczyna mnie ogarniać. Wchodzę głębiej w siebie i nic nie widzę prócz wielkiej nędzy. Widzę także jasno wielką świętość Boga. Nie śmiem wznieść oczu ku Niemu, ale rzucam się w proch pod stopy Jego i żebrzę o miłosierdzie. Upłynęło tak blisko pół roku, a stan duszy nic się nie zmienia. Nasza kochana Matka Mistrzyni dodaje mi odwagi w tych chwilach trudnych, jednak cierpienie to coraz więcej się wzmaga. Zbliża się drugi rok nowicjatu. Na wspomnienie, że mam złożyć śluby, dreszcz przenika moją duszę. Cokolwiek czytam, nie rozumiem, rozmyślać nie mogę. Zdaje mi się, że moja modlitwa jest Bogu niemiła. Kiedy przystępuję do sakramentów świętych, zdaje mi się, że tym jeszcze więcej obrażam Boga. Jednak spowiednik nie pozwolił mi opuścić ani jednej komunii świętej. Dziwnie Bóg działał w duszy mojej. Nie rozumiałam absolutnie nic z tego, co do mnie mówił spowiednik. Proste prawdy wiary stawały się niepojęte. Dręczyła się dusza moja, nie znajdując nigdzie zadowolenia. W pewnej chwili przyszła mi taka silna myśl, że jestem od Boga odrzucona. Ta straszna myśl przebiła duszę moją na wskroś. W tym cierpieniu zaczęła konać dusza moja. Chciałam umrzeć, a nie mogłam. Przyszła mi myśl, po cóż się starać o cnoty, po co się umartwiać, kiedy to wszystko jest niemiłe Bogu. Kiedy o tym powiedziałam Matce Mistrzyni, otrzymałam taką odpowiedź. Niech siostra wie, że Bóg przeznacza siostrę do wielkiej świętości. Jest to znak, że Bóg siostrę chce mieć w niebie bardzo blisko siebie. Niech siostra ufa bardzo Panu Jezusowi. Ta straszna myśl odrzucenia od Boga jest to męka, którą prawdziwie cierpią potępieńcy. Uciekałam się do ran Jezusowych. Powtarzałam słowa ufności, jednak słowa te stawały mi się jeszcze większą męką. Poszłam przed Najświętszy Sakrament i zaczęłam mówić do Jezusa: Jezu, Tyś powiedział, że pierwej zapomni matka niemowlęcia, aniżeli Bóg stworzenia swego. A chociażby ona zapomniała, ja Bóg nie zapomnę stworzenia swego. Jezu, czy słyszysz, jak jęczy dusza moja? Chciej usłyszeć kwileń bolesnych dziecka swego. Ufam Tobie, o Boże, bo niebo i ziemia przeminą, ale słowo Twoje trwa na wieki. Jednak ani na chwilę nie znajdowałam ulgi. W jednym dniu, zaraz po przebudzeniu, kiedy staję w obecności Bożej, a tu zaczyna mnie ogarniać rozpacz, ostateczna ciemność duszy. Walczyłam jak mogłam do południa. W godzinach popołudniowych zaczęły mnie ogarniać lęki prawdziwie śmiertelne. Siły fizyczne zaczęły mnie opuszczać. Śpiesznie weszłam do celi i rzuciłam się na kolana przed krucyfiksem i zaczęłam wołać o miłosierdzie. Jednak Jezus nie słyszy wołań moich. Czuję zupełne opuszczenie sił fizycznych. Padam na ziemię. Rozpacz zawładnęła całą duszą moją. Prawdziwie przeżywam męki piekielne, które niczym się nie różnią od mąk piekielnych. W takim stanie trwałam 3 kwadranse. Chciałam pójść do mistrzyni. Sił nie miałam. Chciałam wołać. Głos mi zamarł. Jednak na szczęście weszła jedna z sióstr do celi. Kiedy zauważyła mnie w takim dziwnym stanie, zaraz dała znać o tym mistrzyni. Matka przyszła zaraz. Jak tylko weszła do celi, przemówiła tymi słowami: w imieniu świętego posłuszeństwa, proszę wstać z ziemi. I natychmiast jakaś siła podniosła mnie z ziemi i stanęłam obok drogiej mistrzyni. W serdecznej rozmowie pouczała mnie, że to jest doświadczenie Boże. Niech siostra ma wielką ufność. Bóg jest zawsze Ojcem, chociaż doświadcza. Wróciłam do swoich obowiązków, jakby z grobu powstała. Zmysły przesiąknięte tym, czego doświadczała dusza moja. W czasie wieczornego nabożeństwa zaczęła dusza moja konać w strasznym mroku. Czuję, że jestem pod mocą sprawiedliwego Boga i jestem przedmiotem Jego zapalczywości. W tych strasznych chwilach rzekłam do Boga: Jezu, który się przyrównujesz w Ewangelii Świętej do Matki Najczulszej. Ufam słowom Twoim, boś Ty jest prawda i żywot. Jezu, ufam Tobie wbrew wszelkiej nadziei, wbrew wszelkiemu uczuciu, które mam wewnątrz, sprzeciwiającemu się nadziei. Czyń ze mną, co chcesz. Nie odstąpię od Ciebie, bo Ty jesteś źródłem mojego życia. A jak straszne jest to udręczenie duszy, ten może zrozumieć, kto sam przeżywał podobne chwile. W nocy odwiedziła mnie Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Radość napełniła duszę moją i rzekłam: Maryjo, Matko moja, czy Ty wiesz, jak strasznie cierpię? I odpowiedziała mi Matka Boża: wiem, ile cierpisz, ale nie lękaj się. Ja współczuję z Tobą i zawsze współczuć będę. Uśmiechnęła się serdecznie i znikła. Natychmiast powstała w duszy mojej siła i wielka odwaga. Jednak trwało to tylko jeden dzień. Piekło jakby się sprzysięgło przeciwko mnie. Nienawiść straszna zaczęła się wdzierać do duszy mojej. Nienawiść do wszystkiego, co święte i Boże. Zdawało mi się, że te udręki duszy mają być stałym udziałem mojego istnienia. Zwróciłam się do Najświętszego Sakramentu i mówię do Jezusa: Jezu, oblubieńcze mojej duszy, czy Ty nie widzisz, że kona dusza moja za Tobą? Jak możesz się ukrywać przed sercem tak szczerze Cię kochającym? Przepraszam Cię, Jezu. Niech się stanie we mnie wola Twoja święta. Będę cierpieć cichutko, jak gołębica, nie skarżąc się. Nie pozwolę sercu swemu ani na jeden jęk bolesnej skargi. Koniec nowicjatu. Cierpienie nic się nie zmniejsza. Osłabienie fizyczne, zwolnienie ze wszystkich ćwiczeń duchownych, czyli zamiana na modlitwę strzelistą. Wielki Piątek. Jezus porywa serce moje w sam żar miłości. Było to w czasie wieczornej adoracji. Nagle ogarnęła mnie obecność Boża. Zapomniałam o wszystkim. Jezus daje mi poznać, jak wiele cierpiał dla mnie. Trwało to bardzo krótko. Tęsknota straszna. Pragnienie kochania Boga. Śluby pierwsze. Gorące pragnienie wyniszczania się dla Boga przez miłość czynną, a jednak niedostrzegalną nawet dla najbliższych sióstr. Jednak i po ślubach ciemność panowała w duszy blisko pół roku. Podczas modlitwy Jezus przeniknął całą duszę moją. Ustąpiła ciemność. Usłyszałam w duszy te słowa: Tyś radością moją, Tyś rozkoszą serca mojego. Od tej chwili uczułam w sercu, czyli we wnętrzu, Trójcę Przenajświętszą. W sposób odczuwalny czułam się zalana światłem Bożym. Od tej chwili dusza moja obcuje z Bogiem, jako dziecię ze swym ukochanym Ojcem. Przeżyliśmy z Faustyną ponad 2 lata, 2,5, z czego 1,5 roku to jest czas, który nazywamy tak w języku teologii, w języku rozumienia, duchowości, nocami biernymi, ciemnymi nocami ducha. To jest czas wielkich oczyszczeń, które Faustyna przeżywa w tak młodym wieku, na samym początku formacji w zakonie. Ma 21 lat, kiedy to wszystko się zaczyna. No około 22 roku życia, tak. 1,5 roku w takim doświadczeniu. Słyszeliście, jak ona mówi o tym, że to tak trwa i trwa i kolejny jakiś etap formacji, etap jej życia mija, a to ciągle trwa i to się nie zmienia. I ona już ma wrażenie, że to się nigdy nie zmieni, że to będzie jakaś taka stałe doświadczenie jej życia. Myślę, że w tym się możemy bardzo odnaleźć, prawda? Jak przychodzi cierpienie, to kiedy ono trwa i trwa, i to już bez względu na to, czy to jest kilka godzin, kilka dni, miesięcy, lat, bo to różne rodzaje są cierpienia, które przychodzą, to ta myśl przychodzi tak bardzo osłabiając nas, prawda, że to się chyba nigdy nie zmieni, że to już chyba zawsze tak będzie. Mnie bardzo buduje w tych fragmentach to, że ja widzę, jak siostra Faustyna walczy. Jak ona opiera się o Słowo Boże, tu jest wiele fragmentów, w których ona nawiązuje czy do Ewangelii, czy do proroka Izajasza, do tych fragmentów, które jakoś jej się wyryły w sercu jako te najmocniejsze mówiące o miłości Boga. I ona w momencie, kiedy tej miłości w ogóle nie czuje i wręcz czuje wszystko po drugim skraju spektrum, nie, jakby zupełnie na odwrót, że Boga nie ma, że On jej nie kocha, a jeżeli jest, no to ją odrzuca, jej nie chce i wszystko, co ona robi, co się stara, to jest jemu niemiłe. I te wszystkie myśli, które przychodzą takie ciemne, 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 że rozpacz totalna. Ja myślę, że wiele osób może się współcześnie odnaleźć takich cierpiących na depresję lub jakieś różne stany lękowe. Pomimo, że depresje i te stany lękowe często to są stany farmakologiczne, prawda, że to lekarz może stwierdzić, że tam rzeczywiście chemicznie się coś w mózgu podziało, że trzeba wspomóc lekami. U siostry Faustyny jest to inne doświadczenie, jest to doświadczenie czysto duchowe, ale w przeżywaniu często jest bardzo podobne do takich stanów, no właśnie, takiej depresji ciężkiej, kiedy wszystko jest czarne, kiedy nie ma nadziei. Ale Faustyna nam pokazuje genialnie, że w takich doświadczeniach duchowych, że ty masz moc wybrać, że ty nie jesteś skazany na to, żeby żyć w rozpaczy, że pomimo, że się ta rozpacz wkrada do twojego serca, ty możesz wybrać, że będziesz ufać, że nie pójdziesz za rozpaczą, chociaż ona jest, puka do drzwi i mówi, pozwól mi wejść i zalać się całego, a ty możesz powiedzieć, okej, stwierdzam, że jesteś tam, widzę cię, wiem, że chcesz wejść i wszystko we mnie mówi, że nie ma innej opcji, ale ja jednak wiem, że jest inna opcja. Ja wybieram ufać. I to jest ten genialny fragment, do którego ja często wracam, kiedy Faustyna mówi: Jezu, ufam Tobie wbrew wszelkiej nadziei, wbrew wszelkiemu uczuciu, które mam wewnątrz, sprzeciwiającemu się nadziei. I zobaczcie, że widać po tym bardzo jasno, że zaufanie nie jest uczuciem, że zaufanie jest wyborem, tak jak miłość nie jest uczuciem, tylko miłość jest wyborem. I my mamy moc wyboru zawsze. Słuchajcie, choćby nie wiem, co się działo w naszym życiu, to ty zawsze masz moc wyboru, co ty z tym czymś zrobisz. Po jakiej stronie ty się opowiesz, jaką wybierzesz postawę wobec Pana Boga w tym wszystkim, czy ty go przekreślisz jako tego niedobrego, który zsyła na ciebie to wszystko, czy ty jednak pomimo tego cierpienia będziesz wierzył, że on jest dobrym ojcem, miłosiernym, kochającym, że ty będziesz mu ufał, że on jakoś jest obecny w tym, że skoro to dopuszcza, to w tym jest jakaś jego mądrość, jakaś jego miłość, której ty nie musisz rozumieć. I ja myślę, że jednym z takich największych dramatów naszych czasów jest to, że my wszystko chcemy zrozumieć i polegamy, bo się nie da. I im bardziej się będziesz starał wszystko zrozumieć, to tym bardziej będziesz doświadczał bezradności, bo się po prostu nie da. Albo tym bardziej się będziesz fiksował w jakimś lęku, jakimś przerażeniu, bo no właśnie, bo zawsze będzie jakaś nowa przestrzeń, której się nie da ogarnąć. Ale taką postawę, no właśnie, zobaczcie, Faustyna przechodzi przez te ciemne, ciemne stany i na końcu mówi: ja się czuję takim dzieckiem przy ukochanym ojcu. I ona już jest tak wyzwolona z tego wszystkiego, co może dorosły człowiek w niej chciałby, żeby mieć kontrolę nad własnym życiem, żeby panować nad tym wszystkim, co się w niej dzieje. Ale jakby ona puszcza, wszystko powoli zaczyna puszczać, nie? Nie mam kontroli, nie wiem, co z tym zrobić, nie umiem. Trzymam się tylko tego, co wiem, że Bóg jest miłością. Trzymam się tego, co mówią mi przełożeni. Bogu dzięki, że jest ta jej matka mistrzyni, ta siostra odpowiedzialna za jej formację na tym etapie, która tu kilka razy się pojawia jako ta, która jej dodaje odwagi i mówi, to są słowa, myślę, wielkiej wagi w takim doświadczeniu, kiedy mówi: słuchaj, to jest doświadczenie Boże. Także nie panikuj, nie panikuj, nie rozpaczaj, to jest doświadczenie Boże. Bóg w tym jest i nawet jej mówi, że to wręcz świadczy o tym, że Bóg chce mieć ją bardzo blisko siebie. Że Bóg ją przeznacza do wielkiej świętości. Więc no sam fakt, że siostra Faustyna zapamiętała te słowa bardzo wyraźnie, że cytuje siostrę mistrzyni kilka razy, to widać, że te słowa miały dla niej taką kluczową rolę spełniły w tym momencie, że ona je... Te słowa nadziei i widzenia dalej poza to doświadczenie niosły ją przez to doświadczenie. Zobaczcie, jakie to jest ważne, ta obecność człowieka obok nas w takim doświadczeniu, żeby był ktoś taki, kto ci doda nadziei, kto ci doda otuchy, kto ci wskaże Bożą obecność, Boże prowadzenie w tym, kto cię będzie chronił przed rozpaczą, kto będzie, no właśnie, takim aniołem wysłanym przez Pana Boga, takim towarzyszem tej ciemności, która nie minie, ale ten zwiastun światła, ten ktoś, kto ci przyniesie światło w tą ciemność, jest super ważny na takim etapie. Chociaż nawet nie musi być z tobą non-stop, nie? Ale w takich kluczowych momentach, żeby ta osoba się pojawiła ze słowem nadziei. I tutaj też Maryja spełnia taką rolę, że przychodzi do siostry Faustyny. Siostra Faustyna mówi: w nocy odwiedziła mnie Matka Boża, więc to raczej nie jest w śnie, tylko po prostu w tych godzinach nocnych. Niedawno czytaliśmy, że Matka Boża jest też tą, która odwiedza dusze w czyśćcu cierpiące, czyli ona tam przychodzi, żeby dodawać im otuchy, żeby jakoś być takim zwiastunem tego, że to się jednak skończy kiedyś. I że ona jest z nimi, ona współczuje z nimi. Ale słuchajcie, no tutaj dotykamy jakoś tematu sprawiedliwości i miłosierdzia, bo miłosierdzie nie zaprzecza sprawiedliwości. Miłosierdzie buduje na sprawiedliwości, przekracza miarę sprawiedliwości, ale sprawiedliwość też musi być wypełniona. Czyli sprawiedliwie musimy według sprawiedliwości, według miary tego wszystkiego, co jest jakby logiczną konsekwencją naszych grzechów, naszych wszystkich ludzkich głupot, no to jest to wszystko, z czego się potem trzeba czy oczyścić, czy uwolnić, czy no właśnie, to co jakby zostało gdzieś w nas nabudowane, nadbudowane takim murem między nami a Bogiem. Jeżeli my chcemy być z Bogiem, który jest miłością samą, świętością samą, to ten mur trzeba będzie rozebrać powoli, cegła po cegle. Trzeba się będzie wyszorować z tego wszystkiego, co jest jakąś taką warstwą między nami a Bogiem, co sprawia, że to nie jest tak, że Pan Bóg chce. On nie potrzebuje nas czystych i nieskalanych, ale po prostu się nie da wytrwać przy Jego świętości, przy takiej miłości, jeżeli my będziemy nieść na sobie totalne błoto. I stąd te oczyszczenia, które są konieczne na drodze zbliżania się do Boga. I co jest ciekawe, że w takich doświadczeniach oczyszczeń Pan Bóg jest tak naprawdę bardzo blisko. Ale no tu widać właśnie to, jak nie jesteśmy w stanie być blisko Pana Boga, jeżeli jesteśmy zabłoceni. Bo On jest tak blisko, ale jest taką światłością, a Ty jesteś ze świata, ja jestem z tego świata ciemności i półcienia, w który siebie sama wprowadzam poprzez moje liczne zaniedbania, niedoskonałości, złe wybory, głupoty, grzechy. I żeby móc żyć w światłości Bożej, żeby móc żyć z Nim na wieczność, ja muszę z tego cienia nauczyć się wychodzić z tego i żyć w świetle, tak żeby to światło mnie nie przerażało, żeby mnie nie oślepiało, żebym ja w tym świetle poczuł się jak ryba w wodzie, żeby to stała się moja rzeczywistość. Jezus mówi, że my jesteśmy dziećmi światłości, ale zaszliśmy bardzo w bardzo ciemną stronę, więc powrót w stronę światłości będzie czasem, kiedy no będzie ciężko, będzie nas ta światłość oślepiać. To nie będzie nasz naturalny stan, zanim się przyzwyczajimy, zanim się nasze oczy nauczą, to będzie czas bolesny i jakoś no taki czas, który ma nas nauczyć żyć inaczej w tej rzeczywistości, która jest nam teraz jakoś daleka, bo wszystko wokół nas jest niedoskonałe i my jesteśmy niedoskonali, a mamy wejść w rzeczywistość miłości całkowitej, ogarniającej wszystko. Więc to zderzenie jest zawsze jakimś takim bólem i to przechodzenie na stronę światła, przechodzenie w bliskość Boga jest zawsze bólem, jest cierpieniem, aż dojdziemy do tego momentu, kiedy to już jest nasz świat, to już jest nasza rzeczywistość. Już jesteśmy tak blisko Niego, że jesteśmy Nim prześwietleni. Zobaczcie, siostra Faustyna, po tych wszystkich mękach, które przeżywa, pierwszy raz mówi, że odczuła we wnętrzu swoim Trójcę Świętą. Trójcę Świętą. Odczuła. Wręcz to nie było tylko takie, że no my wiemy, że Bóg jest z nami, że jak przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej, to On naprawdę jest w nas, a gdziekolwiek jest jedna osoba Trójcy Świętej, to tam są wszystkie trzy, więc mam nadzieję, że bardzo świadomie przeżywamy tą obecność Bożą w nas, ale zobaczcie, jej było dane wreszcie to, że ona to uczuła, odczuła i podkreśla to kilka razy w sposób odczuwalny. I po tych wszystkich brakach odczuć, uczuć pozytywnych, nagle ma zalanie czymś takim pięknym. Już Wielki Piątek pisze o tym, że Jezus porywa serce moje w sam żar miłości. I bardzo piękne jest też to, że w tym doświadczeniu, które Pan Bóg jej dał, Wielki Piątek, taką miała przerwę w tym cierpieniu, taką ulgę w dniu największej miłości, a jednocześnie w dniu największego cierpienia dla Jezusa, prawda? I ona tutaj pięknie to nazywa, zobaczcie, nagle ogarnęła mnie obecność Boża i zapomniałam o wszystkim. Mi się tak przypomniało, kiedy czytałam ten fragment, to jak matka rodzi dziecko. Czasami też niektóre matki mają bardzo ciężkie ciąże i to jest nie tylko ból rodzenia, który ja sobie mogę tylko wyobrazić, ale jest wielkim bólem, ale 9 miesięcy, czasami to jest 9 miesięcy mordęgi wielkiej. I ta kobieta jest tak umęczona, czasami widać te nagrania, nie wiem, z tuż po porodzie. Te kobiety są tak umęczone, to są tak umęczone oczy, ale to są tak szczęśliwe oczy. To już są tak szczęśliwe oczy, bo dziecko jest, bo jest dziecko, bo jest ta istota żywa, którą kocham i dla której zniosłam te mordęgi. Zobaczcie, dlaczego siostra Faustyna znosi to wszystko? Dlaczego ona wychodzi zwycięsko z tego doświadczenia? Bo ona ma cel. Tym celem jest dla niej Bóg. Pan Bóg dopuszcza to doświadczenie dla siostry Faustyny, dlatego że on wie, że ona bardzo go pragnie. On nie dopuszcza tego doświadczenia, dlatego że jemu się podoba, jak ktoś się męczy, ale on po prostu odpowiada na jej pragnienia. Ona mówi, pragnę Boga całą sobą. A więc on mówi, słuchaj, wspaniale, ja cię też pragnę całą sobą. A więc zaczynamy zbliżanie. I ten proces jest bolesny, ale na końcu tego procesu jest spełnienie pragnień. Tych najgłębszych, największych. Doprowadzenie do takiej wolności, do której nikt się w ogóle nie przeczuwa, że w ogóle istnieje taka wolność, takie szczęście. Taka możliwość bycia z Bogiem tak blisko. I niech te intuicje, tudzież po prostu to doświadczenie siostry Faustyny, niech ono was też niesie przez wasze noce ciemne. I te noce ciemne, wasze doświadczenia trudne, bolesne, niekoniecznie będą tymi doświadczeniami duchowymi, które miała siostra Faustyna. A może będziecie mieli właśnie takie. Ale jakiekolwiek doświadczenie cierpienia będzie to, to zobaczcie, już mamy kilka wskazówek od siostry Faustyny. Raz, że żeby nie dawać się rozpaczy, żeby wołać do Boga cały czas. Zobaczcie, ona ma tutaj te powroty do Boga. Kilka takich opisanych scen, kiedy ona idzie, czy przed Najświętszy Sakrament, czy przed krzyż się rzuca tak na podłogę, żeby się modlić w takim akcie, takiej modlitwy, wiecie, gorliwej. To też jest pytanie, czy my kiedykolwiek żeśmy się tak modlili, tak z głębi serca? Tak, że po prostu te swoje wnętrzności po prostu na jak to powiedzieć, no przed Panem Bogiem wylewasz. Mówisz mu o wszystkim z głębi swojego cierpienia i jak ci jest źle. I też możesz go pytać, tak jak Faustyna pyta, czy ty nie widzisz, jak ja cierpię? Czy ty nie widzisz, jak ja cierpię? A jednocześnie, zobaczcie, mówi Jezu, przepraszam, ja po prostu chcę, jak ty chcesz. I to jest ten moment, kiedy Faustyna pokazuje nam idealną modlitwę. To jest ta modlitwa, której zapewne ona się nauczyła od Jezusa w Ogrójcu. Kiedy Jezus w Ogrójcu bardzo szczerze mówi Ojcu o wszystkim, o całym swoim cierpieniu i o tym, że jeśli to jest możliwe, Ojcze, zabierz to ode mnie. I Faustyna też tak woła. To jest numer 25. Kiedy mówi Jezu, oblubieńcze, czy ty nie widzisz, że kona dusza moja za tobą? Jak możesz się tak ukrywać przed sercem tak szczerze cię kochającym? Robi mu wyrzuty, prawda? Ale potem zaraz mówi, przepraszam cię, niech się stanie we mnie wola twoja święta. To jest to samo, co Jezus mówił do Ojca. Znaczy to samo. To jest ewidentnie zainspirowane tą modlitwą Jezusa w Ogrójcu. Zabierz ten kielich ode mnie, ojcze, tatusiu, zabierz. Ale nie tak, jak ja chcę, jak ty chcesz. Niech się stanie. Temat cierpienia jest tematem trudnym bardzo. Temat biernych nocy ducha, ciemnych nocy ducha jest bardzo trudny też od strony takiej teologicznej, zrozumienia, wyjaśnienia. Dzisiaj było takie pierwsze nasze podejście. Będą jeszcze kolejne, czyli Faustyna będzie miała kolejne doświadczenia trudne przed sobą jeszcze, kolejne etapy. Także będziemy wracać do tych wątków, więc piszcie w komentarzach, czego nie zrozumieliście, co może wymaga głębszego wyjaśnienia. Ja się będę douczać i dopytywać, i doszukiwać, i przy kolejnym podejściu będę pamiętała, o co pytaliście i dopowiem to, co było niejasne. Tak. Siostra Faustyna, żyjąc w szczęściu, które Pan Bóg jej dał w i nowym imieniu, w imieniu Faustyna, Faustus znaczy szczęśliwy, dochodzi do tego szczęścia, wie, że ta pełnia szczęścia, że do tego jest droga. Że my byśmy tak chcieli po prostu wszystko mieć od razu. Wiecie, w naszej kulturze instant i już, takie już i na teraz. My nie jesteśmy nauczeni drogi, ale to jest nasze kalectwo, więc Faustyna nas uczy, żeby przejść w sposób normalny, w sposób naturalny, taki organiczny, te etapy, które trzeba przejść. Żeby nie panikować, żeby zrozumieć, że okej, to jest normalne, że etap jakiś cierpień musi przyjść w moim życiu, jakiś oczyszczeń, że asceza jest konieczna i tego typu rzeczy. Będziemy się tego uczyć od Faustyny, krok po kroku. Niech to w nas pracuje. Jeżeli teraz wzbudza to w tobie lęk, okej, to jest też jakiś etap. Pytaj się tego lęku, skąd ty jesteś i o czym ty chcesz mi powiedzieć. To są takie psychologiczne pytania, ale też warto sobie zadać i warto zadać je też Panu Bogu, zapytać się, co on na to, jakby dlaczego, po co, jak przeżyć to, jak to jest najlepsze pytanie do Pana Boga. Bo dlaczego, no nie właśnie, nie zawsze zrozumiemy, nie zawsze jest w stanie on nam to powiedzieć, nie na tym etapie drogi, nie na tym etapie życia, ale jak? Czyli ufam tobie, chociaż nie czuję, żebym ufała, ale wybieram ufać. Ty mi powiedz, jak przejść przez to doświadczenie. Pomódlmy się też za tych wszystkich naszych braci i siostry, którzy przechodzą teraz przez bardzo trudne doświadczenia. Niech ten odcinek też zaowocuje właśnie tą modlitwą za cierpiących. Nawet jeżeli ty teraz nie przechodzisz przez takie trudne doświadczenia, przez jakie przechodziła siostra Faustyna, to po wysłuchaniu tego odcinka pomódl się za tych, którzy właśnie tak cierpią. Czy duchowo, czy fizycznie, czy jedno i drugie. Tak. Ci z was, którzy jeszcze nie zwątpili i nie wystraszyli się i chcą dalej podróżować z nami z dzienniczkiem siostry Faustyny, mają sobie tyle zaparcia i męstwa i odwagi, zapraszamy na kolejną niedzielę. Każdy niedzielny wieczór, godzina 17, to jest ten czas, kiedy my dokładamy nowy odcinek na Blisko Rahamim, na nasz kanał YouTube, także na przestrzenie podcastowe. Ale są też środy wieczorowe. Środa wieczorem zawsze też coś wrzucamy. I ci z was, którzy nie mają dzienniczka w fizycznej takiej formie, tylko gdzieś może w elektronicznej, albo tylko tyle, co usłyszą na naszym podcaście, zostawcie komentarz. Zostawcie, nie mam dzienniczka, ale chcę mieć i napiszcie dwa zdania, dlaczego to dla was powinien trafić, a my spośród tych komentarzy w najbliższych kilku dniach wybierzemy szczęśliwca, z którym się dogadamy, gdzie by ten dzienniczek mu wysłać, żeby każdy z was miał swój papierowy, swoją książkę, którą może trzymać gdzieś pod ręką i zaglądać do niej, wracać, bo żeby dobrze przeżyć te nasze doświadczenie podcastowe, warto jest do tych treści wracać w tygodniu też. Nie tylko wysłuchanie jednorazowe podcastu, ale potem taki surowy materiał dzienniczkowy, żeby po prostu dać się konfrontować tym treściom, dać się inspirować tym treściom. Niech one w nas budzą cokolwiek, czy te pozytywne rzeczy, czy negatywne, cokolwiek w nas wzbudzą, to zawsze będzie punkt wyjścia do refleksji, do modlitwy, do poznawania siebie, do poznawania Pana Boga i do wzrastania. O co się dla was modlimy, módlcie się za nas przy produkcji tego podcastu. Niech was wszystkich Pan Bóg hojnie błogosławi, niech tych z was, którzy teraz cierpią, wspiera swoją mocą. Nie poddawajcie się, modlimy się za was i widzimy się w najbliższą niedzielę. Jezu, ufam Tobie, święta siostro Faustyno, módl się za nami. Z Bogiem, kochani.